czasie poprzedniej audycji mówiliśmy o tym, co się dzieje, gdy w życiu człowieka wierzącego ciągle dochodzi do głosu jego egoistyczna, upadła natura. Dzisiaj, w ślad za apostołem Pawłem, spojrzymy na pozytywną, jaśniejszą stronę konfliktu pomiędzy naszą złą naturą a Duchem Świętym. Na efekty tej walki, gdy zwycięża w niej Duch Boży. Od 22 wiersza 5 rozdziału Listu do Galacjan czytamy: Duch natomiast przynosi owoce, którymi są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, panowanie nad sobą. Kto te rzeczy czyni, jest wolny od wyroku prawa, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali swą grzeszną ludzką naturę z jej namiętnościami i żądzami. Jak pamiętamy, wcześniej apostoł Paweł przedstawiał w swoim liście wykaz uczynków ciała, a teraz, w dalszych słowach swego listu, przedstawia nam odpowiedni wykaz owoców działania Ducha Świętego w nas. Zwróćmy szczególnie uwagę na różnicę określeń: uczynki i owoce. Wykaz uczynków ciała, zawarty we wcześniejszych wierszach, obejmuje uczynki pochodzące całkowicie z naszego własnego wyboru, z naszej woli. Natomiast obecny wykaz owoców Ducha Świętego nie pochodzi z naszego wyboru, naszej woli czy wysiłków. Wymienione tutaj uczynki są naturalnym wynikiem obecności Ducha Świętego, obecności Ducha Bożego w życiu osoby, która pozwala mu kierować sobą. Słowo owoce, a właściwie owoc, sugeruje, że wymienione tu cechy są spontanicznym skutkiem działania Ducha Chrystusowego w chrześcijaninie, w jego sercu, w jego duszy. Owoc ten nie jest produktem pochodzącym z pracy, z uczynków, wysiłków, zasług. Nie, pojawia się jako normalny wyraz życia Ducha Bożego wewnątrz człowieka. Ponieważ duchowe cechy człowieka nie wynikają z naszych własnych wysiłków, powrót do religii obrzędowej pozbawiłby Galacjan owocnego i zwycięskiego życia w duchu. Tak więc tylko wiara w Chrystusa zapewnić może takie życie, jakiego chce dla nas Bóg. To bardzo ważny wniosek. Dla swojego własnego dobra, a także dla dobra swojej służby dla Boga, powinniśmy ciągle wracać do tych 9 cech duchowych, które apostoł Paweł nazwał owocami Ducha Świętego. Drogi przyjacielu, zachęcam cię, jeśli tego nie uczyniłeś do tej pory, naucz się słów 22 wiersza 5 rozdziału Listu do Galacjan na pamięć. Warto nosić w swoim umyśle i w swoim sercu słowa Pisma Świętego, które mówią o tym, jak wspaniale może być prowadzone życie, kiedy działa w nas Duch Święty, Duch Chrystusowy. Na owoc Ducha Świętego składa się 9 duchowych cech, które możemy pogrupować dla lepszego ich zapamiętania w następujący sposób. Pierwsza grupa: miłość, radość i pokój. To chrześcijańskie cechy myślenia. Grupa druga: cierpliwość, uprzejmość i dobroć. To chrześcijańskie cechy traktowania ludzi. I grupa trzecia: wierność, łagodność, samoopanowanie. To chrześcijańskie zasady postępowania. Mamy więc przepiękną kiść 9 chrześcijańskich cech, które portretują stanowisko prawdziwego chrześcijanina względem Boga, względem innych ludzi i wobec samego siebie. Miłość, radość i pokój. To jest przepiękny tryptyk ogólnochrześcijańskich cnót. Wydają się one odnosić przede wszystkim do naszego ustosunkowania się względem Boga. Bowiem pierwszą miłością chrześcijanina jest jego miłość do Boga. Główną jego radością jest radość w Bogu, a najgłębszym pokojem jest jego pokój z Bogiem. Dalej cierpliwość, uprzejmość i dobroć. Te z kolei są cnotami społecznymi. Biegną raczej w kierunku człowieka, aniżeli Boga. Cierpliwość jest cierpliwym znoszeniem przykrości, a nawet prześladowań. Uprzejmość mówi o dyspozycji serca, a dobroć dotyczy słów i czynów. Trzeci tryptyk to wierność, łagodność i samoopanowanie. Wierność wydaje się opisywać ufność chrześcijanina. Łagodność jest pokorną delikatnością, taką, jaką objawiał przede wszystkim sam Chrystus Pan. Łagodność. Obie te właściwości są aspektami samoopanowania, o którym wzmianka kończy tę listę. Możemy więc powiedzieć, że po pierwsze, takie cnoty jak miłość, radość i pokój skierowane są ku Bogu, cierpliwość, uprzejmość, dobroć ku człowiekowi, a wierność, łagodność i samoopanowanie ku nam samym. A one wszystkie są owocem ducha, naturalnym produktem, który pojawia się w życiu chrześcijan, którzy są prowadzeni Duchem Bożym. Nic dziwnego, że apostoł dodaje jeszcze takie słowa. Przeciwko takim nie ma prawa, a w innym tłumaczeniu, kto te rzeczy czyni, jest wolny od wyroku prawa. Prawda? Zadaniem prawa bowiem jest to, by ograniczać, by brać wryzy, by powstrzymywać. A tutaj nie potrzeba żadnego z tego rodzaju działań. Po przeglądnięciu uczynków ciała i owocu ducha powinniśmy lepiej jeszcze zrozumieć, że ciało w zrozumieniu naszej grzesznej natury i duch, Duch Boży, znajdują się w stanie ustawicznego ze sobą konfliktu, walki. Ciągną jak gdyby w przeciwnych kierunkach. Wojna, i to śmiertelna, trwa między nimi nieustannie. W rezultacie tego konfliktu nie czynimy tego, co chcemy, pisze apostoł. Widzimy tu duże podobieństwo tego urywka listu do Galacjan do odpowiedniego fragmentu listu do Rzymian. Tam też pisał apostoł, że choć sami z siebie chcemy czynić dobrze, nie jesteśmy w stanie tego samodzielnie dokonać. Jedynie Duch Święty może powodować taką przemianę naszego wnętrza, że będą pojawiać się w naszym postępowaniu miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i samoopanowanie. Każdy odrodzony duchowo człowiek mówi: kocham Boga i pragnę postępować zgodnie z Jego standardami, zgodnie z Jego wolą. Chcę być dobrym, pełnym miłości i pokoju człowiekiem, zarówno względem Boga, jak i względem bliźnich. Ale każdy wierzący człowiek musi jednocześnie szczerze dodać jedno ale. Ale o własnych siłach, mimo szczerych pragnień, nie potrafię postępować tak, jakbym tego chciał, jak postępować powinienem. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ sprawia to nasza grzeszność. Albo jak apostoł pisze w liście do Galacjan w 5 rozdziale, ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne. Ciało to właśnie nasza grzeszna natura. Tak więc wygląda konflikt chrześcijanina. Konflikt gorzki i bezkompromisowy. Ciągła walka pomiędzy naszymi samowolnymi pragnieniami, żądzami, naszą wolą, a Bożym przewodnictwem, działaniem Ducha Świętego w nas. Co więcej, jest to tego rodzaju konflikt, w którym chrześcijanin o własnych siłach po prostu nie jest zdolny odnosić zwycięstwa. Musi powiedzieć: mam zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. To słowa apostoła Pawła, pochodzące z listu do Rzymian. Ale może ktoś zapyta, czy to już wszystko? Czy to tragiczne wyznanie, że ja nie potrafię czynić tego, co bym chciał, jest ostatnim słowem o wewnętrznym konflikcie moralnym chrześcijanina? Czy to wszystko, co nam oferuje chrześcijaństwo? Doświadczenie ustawicznej porażki? O nie, tak nie jest. Gdybyśmy byli pozostawieni samymi sobie, nie bylibyśmy w stanie czynić tego, co robić byśmy pragnęli. Upadalibyśmy pod naporem własnych pragnień, które tkwią w nas, w naszej starej naturze. Ale jeśli postępujemy według ducha, pisze dalej apostoł, wówczas nie będziemy czynili zadość pragnieniom ciała. W dalszym ciągu będziemy doświadczali ich istnienia, ale nie będziemy ich zaspokajali. Przeciwnie, będziemy przynosili owoce ducha. W jaki sposób to może się dziać? W jaki sposób chrześcijanin może odnosić takie zwycięstwo? co musimy czynić, by utrzymać pożądliwości ciała pod kontrolą, by przynosić owoce ducha? Odpowiedź jest krótka. Musimy zachować w stosunku do jednej i do drugiej natury właściwe chrześcijańskie nastawienie. Używając słów samego apostoła, musimy krzyżować ciało i chodzić według ducha. Wyrażenie to znajdujemy w wierszu 24, 5 rozdziału listu do Galacjan. Czytamy tu: ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Apostoł Paweł nawiązuje tutaj do słów Chrystusa, który powiedział: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Słowa krzyż swój zostały użyte przez Pana jako żywy obraz i znaczą być zdolnym do zaparcia się samego siebie, do wyrzeczeń. Każdy naśladowca Chrystusa musi zachowywać się podobnie jak potępiony kryminalista i nieść swój własny krzyż na miejsce egzekucji. A potem apostoł dalej swoją metaforę prowadzi do logicznego rozwiązania. Musimy nie tylko wziąć krzyż swój i iść, ale musimy jak gdyby dopilnować, żeby sama egzekucja nastąpiła także. My musimy niejako wziąć swoje ciało, swoje pełne samowoli i samolubstwa, własne ja, i mówiąc w przenośni, przybić je do krzyża. W ten sposób apostoł w sposób graficzny opisuje pokutę, odwrócenie się od starego życia, samolubstwa, grzechu i całkowite odżegnanie się od tego wszystkiego. Tak więc fakt ukrzyżowania ma stać się losem ciała, czyli naszej starej natury. Nasza skłonność do grzechu ma być niszczona, poddawana obumieraniu, tak jak ciało umierającego na krzyżu. Owszem, wraz z Chrystusem nasza grzeszna natura została już przybita do krzyża, ale jej całkowite obumieranie dokonywać się będzie poprzez całe nasze życie, dzięki działaniu Ducha Chrystusowego. Pamiętamy słowa apostoła Pawła z 2 rozdziału jego listu do Galacjan. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To zaś, że żyję teraz cieleśnie, znaczy, że żyję w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i samego siebie za mnie poświęcił. Apostoł pisze tu o dwóch aspektach, jak gdyby dwóch stronach jednego procesu. Z jednej strony Bóg widzi nas już ukrytych w Chrystusie jako sprawiedliwych, uświęconych, okrytych jak płaszczem sprawiedliwością Jezusa. Z drugiej strony Bóg wzywa nas do poddawania naszej grzesznej, jednak stale egoistycznej natury pod przemieniające działanie Ducha Świętego, tak żeby dopełniło się jej faktyczne ukrzyżowanie. A więc po pierwsze, odrzucenie przez chrześcijanina starej natury musi być czymś bezlitosnym. Ukrzyżowanie nie było przyjemną formą egzekucji, a stosowane było, jak wiemy, w świecie grecko-rzymskim. Nie wykonywali też tego rodzaju egzekucji uprzejmi czy dystyngowani ludzie. Tego rodzaju kara śmierci była zarezerwowana dla najgorszych kryminalistów. I dla tej właśnie przyczyny było rzeczą tak haniebną dla Jezusa, że został ukrzyżowany. Jeśli my mamy ukrzyżować swoje ciało, to jest rzeczą jasną, że ciało to nie jest w niczym godne respektu i że nie wolno go traktować z uprzejmością i delikatnością. Jest to coś bardzo złego. Coś, co nie zasługuje na nic lepszego, jak tylko na to, by je ukrzyżować. Po drugie, odrzucenie przez nas naszej starej natury będzie bolesne. Ukrzyżowanie było formą egzekucji, która w szczególny sposób zadawała skazańcowi ogromne boleści. A któż z nas nie zna tego ostrego bólu wewnętrznego, gdy odżegnujemy się od przemijającej rozkoszy grzechu, jak pisze autor listu do Hebrajczyków, czyli bólu, kiedy staramy się albo pozwalamy Duchowi Bożemu, by niszczył nasz egoizm, nasze samolubstwo, nasze wygodnictwo, lenistwo i tak dalej. I po trzecie, odrzucenie naszej starej natury musi mieć charakter zdecydowany. Jakkolwiek śmierć przez ukrzyżowanie była powolnym konaniem, niemniej jednak ukrzyżowanie kończyło się z całkowitą pewnością śmiercią. Kryminaliści przybici do krzyża nie mogli przeżyć. Musieli umrzeć. John Brown bardzo trafnie uwydatnia tę prawdę, pisząc: ukrzyżowanie powodowało nie nagłą, ale powolną śmierć. Prawdziwi chrześcijanie nie są w stanie dokonać całkowitego zniszczenia tego, co nazywamy ciałem, w czasie, kiedy znajdują się tu na ziemi, ale przybijają je do krzyża i mają mocne postanowienie, by to swoje ja na tym krzyżu zostawić tak długo, aż umrze. Złoczyńca przybity do krzyża pozostawał tam tak długo, aż umarł. Wysyłano na miejsce egzekucji żołnierza tylko po to, by dopilnował właśnie tego, by skazaniec umarł. Obowiązkiem żołnierzy było niedopuszczenie do tego, by ktokolwiek zdjął skazańców z krzyża tak długo, dopóki nie umrą. A teraz apostoł Paweł pisze: ci, którzy należą do Jezusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i żądzami. Czasownik grecki jest tutaj podany w czasie przeszłym dokonanym. Wskazuje więc na to, że jest to coś, co uczyniliśmy zdecydowanie w momencie nawrócenia. Gdy przychodzimy do Chrystusa, pokutujemy i wtedy właśnie krzyżujemy wszystko, o czym wiedzieliśmy, że jest niewłaściwe. Wzięliśmy naszą starą, samolubną naturę ze wszystkimi jej grzesznymi pożądliwościami i namiętnościami i przybiliśmy ją do krzyża. A to właśnie jest naszym odwróceniem się od grzechu. Ta pokuta jest czymś całkowicie zdecydowanym i to tak bardzo, jak zdecydowane jest ukrzyżowanie. A więc apostoł stwierdza: jeśli ukrzyżowaliśmy swoje ciało, to musimy je pozostawić tam na krzyżu, aż umrze. I ta nasza decyzja ukrzyżowania naszej grzesznej natury musi być potwierdzana przez nas każdego dnia. Musimy stale zachowywać tę samą postawę względem grzechu. Postawę odrzucenia grzechu, oczyszczenia się z jego brudu. A nasza postawa względem Boga musi być, tak jak w chwili nawrócenia, ciągle postawą pokory, pokuty, aż do chwili, kiedy powróci Chrystus i proces naszej przemiany dopełni się. Biblijna nauka o ukrzyżowaniu naszej starej, upadłej natury jest tak dalece i powszechnie zaniedbywana, że trzeba ją podkreślać bardzo wyraźnie. Chodzi tu przecież o proces naszego uświęcenia. A jest to proces bardzo istotny, proces, który powinien trwać przez całe nasze życie. Jeśli dręczą nas nieustannie i wciąż na nowo nawiedzają te same grzechy, to znaczy, że coś w naszej postawie względem Boga jest niewłaściwego. Albo nigdy prawdziwie nie pokutowaliśmy, albo mimo że szczerze pokutowaliśmy, nie podtrzymaliśmy tej naszej postawy. Czyli stało się tak, jakbyśmy po ukrzyżowaniu i przybiciu do krzyża swej natury ustawicznie, dobrowolnie wracali na scenę egzekucji. Zaczęliśmy jak gdyby swoje ukrzyżowane ja pieścić, głaskać, tęsknić za jego uwolnieniem. Nawet próbowaliśmy zdjąć je z powrotem z krzyża. Musimy się nauczyć koniecznie, że trzeba je pozostawić tam na krzyżu. Kiedy nawiedza nas jakaś zazdrosna, złośliwa czy nieczysta myśl, musimy ją natychmiast wyrzucić, wypchnąć ją siłą ze swego życia. Apostoł Paweł pisze: ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali swą grzeszną ludzką naturę z jej namiętnościami i żądzami. Jeżeli żyjemy duchem, to i postępowanie nasze niech będzie zgodne z duchem. Jest to bardzo ważne. Zwróćmy uwagę na słowa apostoła. Pisze on o prowadzeniu przez ducha i o chodzeniu w duchu. Jest to różnica. Pierwsze wyrażenie, prowadzenie przez ducha, jest czymś biernym. Natomiast drugie, mówiące o chodzeniu w duchu, jest czymś aktywnym. Duch Święty prowadzi nas, ale my chodzimy, kroczymy w Duchu Świętym. Po pierwsze więc, chrześcijanie są zobrazowani przez apostoła jako ci, którzy są prowadzeni przez ducha. Czasownik tu użyty jest również używany na przykład na określenie gospodarza, który opiekuje się stadem pasterza, który prowadzi owce, żołnierzy, którzy eskortują więźnia do sądu albo do więzienia. Ale ten nasz przewodnik, Duch Święty, prowadzi nas w ten sposób, że to On przejmuje inicjatywę, objawia swoje pragnienia, przeciwne pragnieniom naszego ciała, kształtuje w nas pragnienia boskie, święte, wywiera na nas swój delikatny nacisk i musimy poddawać się Jego kierownictwu, Jego kontroli. Ale myli się każdy, kto przypuszcza, że cały nasz obowiązek polega jedynie na tym, jedynie na biernym poddawaniu się władzy Ducha Świętego. Tak jakby wszystko, co nam pozostało do zrobienia, polegało tylko na poddaniu się Jego prowadzeniu. Nie. Apostoł pisze także o kroczeniu w duchu. My sami mamy chodzić aktywnie, świadomie, we właściwy sposób, ścieżką, którą prowadzi nas Duch Święty, który jest i przewodnikiem, i tym, który daje nam siły, który nas inspiruje i daje nam moc do takiego właśnie postępowania. I On zawsze wskazuje nam drogę. Drodzy przyjaciele, powtórzmy na koniec. Decyzję o ukrzyżowaniu naszej egocentrycznej, upadłej natury musimy potwierdzać każdego dnia. Tylko wtedy Duch Boży będzie nas mógł przemieniać. I tylko wtedy skutki tej przemiany w postaci owoców Ducha Świętego będą w naszym życiu widoczne.